Ostatnio nauczaliśmy na temat, jak uzdrawiał Jezus. Ja myślę, że zrobimy dzisiaj część drugą pogłębiającą, też w tym temacie, zanim wejdziemy w temat naszej służby uzdrowienia. Już poprzednio żeśmy mówili wcześniej na temat uzdrowienia, że ono jest naszym dziedzictwem jako wierzących w Chrystusie. Natomiast przeszliśmy do następnego tematu, czyli jak teraz to uzdrowienie. Wiemy, że my mamy to dziedzictwo, wiemy, że możemy być zdrowi. Natomiast teraz mamy to dziedzictwo przekazywać innym. Czyli przekazywać uzdrowienie. Czyli Boga, który jest miłością, który kocha, który chce, żeby ludzie byli wolni, żeby byli zdrowi, żeby mieli życie wieczne. W zasadzie powinienem od tej strony zacząć. Mieli życie wieczne, żeby byli zdrowi, żeby byli uwolnieni, żeby byli w jasności, w świetle, a nie w ciemności, bo ten świat jest w ciemności. I naszym zadaniem, zauważyliśmy, jest to, co czynił Jezus, czyli naśladownictwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. To żeśmy ostatnio mówili, że tak jak Jezus był posłany przez Ojca, tak samo On nas posłał. Jesteśmy tak samo posłani, jest to to samo posłannictwo, to samo zadanie. I co Jezus robił? Ostatnio żeśmy o tym mówili. Głosił Ewangelię, głosił o Królestwie Bożym, a więc nauczał, głosił, jednocześnie słowo to było potwierdzane znakami i cudami, które towarzyszyły właśnie Ewangelii czy głoszeniu. I te dwa elementy, mówiliśmy, są bardzo ważne, one są jednością, ich nie można rozłączyć. Bóg chce przede wszystkim, i to trzeba podkreślić, zbawienia ludzi, a więc doprowadzenia ich do tego, by otrzymali żywot wieczny. To jest cel. Bóg chce zbawienia ludzi. To, że na przykład by otrzymali uzdrowienie, jest tylko drogą do tego życia wiecznego. Samym celem w sobie nie jest uzdrowienie. Natomiast ono należy do całego pakietu zbawieniowego. To jest część, która de facto przynależy do dobrej nowiny, przynależy do natury Boga, przynależy do Królestwa Bożego, bo w niebie nie ma chorób, nie ma opresji demonicznych, nie ma nieszczęścia i płaczu. To wszystko, te złe rzeczy, to przekleństwo przyniósł grzech na ziemię i on się rozprzestrzenił. I teraz my, jego uczniowie, Boga, synowie i córki, wiemy o tym już i powoli wychodzimy poprzez zmianę myślenia, poprzez wiarę w Słowo Boże, wychodzimy z wpływu działania sił ciemności. Bo my już nie jesteśmy pod ich władzą, ale one na nas wpływają, tak? Próbują wpłynąć, próbują nas oszukać. Demony oszukują. One mówią tak, jakby było tak, jak było. Że niby jest tak, jak było. Nieprawda. Zmieniło się. I cały ten problem w naszym życiu jest właśnie zmienianiem naszego myślenia i odkrywaniem, dlaczego one właściwie jeszcze są w naszym życiu. Tak? To już nie powinno być. Wynocha i tyle. I trzeba, musimy dojść przez objawienie do tych prawd. Dlatego jest Słowo Boże. Dlatego my uświęcamy się, Biblia to nazywa. To proces wychodzenia, mówiliśmy wcześniej o Królestwie Bożym w nas, że to jest pierwszy etap, który Bóg w nas dokonuje, czyli wewnętrzne nasze uświęcenie osobiste, podstawowe i dopiero potem, albo w trakcie można połączyć te dwie rzeczy, jednocześnie się dzieją, że najpierw jest Królestwo Boże w nas, a potem Królestwo Boże z nas wypływa. W zasadzie to się zaczyna już od razu, jak uwierzyliśmy, to już zaczyna częściowo wypływać też na zewnątrz dla innych, ale w pełni dopiero będzie wypływać później, kiedy uświęcimy się. Biblia to nazywa, kiedy będziemy przygotowani do każdego dobrego czynu. Czyli wzrośniemy w Bogu do miejsca powołania I to jest coś innego niż to, że od razu po nawróceniu my głosimy słowo i ludzie się, powiedzmy, są pod wpływem naszego świadectwa, chociażby samego uzdrowienia. Ale jeszcze jesteśmy bardzo niedojrzali często, chociaż już Bóg nas używa. Natomiast Bóg chce nas doprowadzić do tego, byśmy byli całkowicie poddani Bogu, żebyśmy całkowicie byli uświęceni i gotowi, rzeczywiście gotowi, naprawdę przygotowani do każdego dobrego czynu. To znaczy, że ja już nie mam własnych pragnień, które mną dominują. Ja mam własne pragnienia, ale one mną nie dominują. Tak? Ja nie mam własnego życia, ono mnie nie dominuje, moje własne ego. Innymi słowy, cielesność jest ukrzyżowana. Nauczyłem się panować nad sobą, poddając się Duchowi Świętemu. I to, co było w chrzcie de facto już nazwane, dopiero staje się po jakimś czasie faktem mojego życia. Rzeczywiście staje się ciałem. Czyli to, że ja umarłem dla siebie w chrzcie, to był początek. Ale ja tego jeszcze nie wiedziałem, jak to wprowadzić. Mówiłem, co prawda, Jezus jest moim Panem, a później się okazywało, że jednak Panie, no znowu zawaliłem, zgrzeszyłem i tamto zrobiłem. Nie zrobiłem tego, jak Ty chcesz. I musiałem pokutować. Nazywamy to oświęcaniem albo oczyszczaniem z dawnych grzechów. I ten proces, on kończy się gdzieś tam, znaczy on trwa całe życie, ale już jesteśmy w takim miejscu, że w miarę szybko jesteśmy w miejscu poddania się Duchowi Świętemu i takiemu wspaniałemu już poddaniu się, że rzeczywiście Pan nas prowadzi. Wiemy o tym, że prowadzi. Nauczyliśmy się prowadzić. Oczywiście ten proces wychodzenia z własnej cielesności takiej, czyli uświęcania się, by stać się duchowymi ludźmi, może być długi lub krótki, w zależności od tego, jak się poddaję temu słowu. Czyli na przykład w jakim kościele jestem? Co słyszę? Czy sam jestem gorliwy w szukaniu Boga? Czy moje pragnienie jest wystarczająco silne, żeby poznać Go? Otóż to Bóg sam nas doprowadza poprzez swoje słowo, poprzez poznanie, poprzez objawienie do siebie. Jeżeli my nie będziemy się poddawać temu słowu jak należy, to czas naszego uświęcania się wydłuża. I być może wielu nie dochodzi do tego. W takich tradycyjnych kościołach ludzie nie dochodzą do bycia podobnym do Chrystusa. Nie dochodzą, nie mogą dojść. Bo się akceptuje, są pewne trudności, na nich narzuca się jarzma przez inne duchy religijne wprowadzone. Te jarzma mają uniemożliwić wzrost w Kościele. Wzrost w Kościele, czyli wzrost w duchu, w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Te jarzma nie umożliwiają. Prawdziwy Kościół Boży umożliwia rozwój. I Kościół Boży troszczy się, wszystkie służby w Kościele, chociażby właśnie mikrofonowe, czyli pastoralne, apostolskie, nauczycielskie, też ewangelizacyjne. Wszystkie służą ku temu, żeby zbudować ciało, czyli członków ciała, tak, żeby oni wykonywali posługę. Żeby oni wykonywali posługę. I to jest cel nadrzędny. Dlatego dobre, a słabsze kościoły, albo w ogóle uważane za kościoły, zgromadzenia, chociaż nie są tak naprawdę, ponieważ nie pełnią tego, co Bóg powiedział. W związku z czym powinny zgromadzenia starać się tak służyć sobie nawzajem de facto, żeby Kościół rósł. Kościół musi rosnąć. To jest bardzo duża odpowiedzialność. Na skutek braku wiedzy, braku poznania, niestety poziom wiary nie jest taki, jak powinien być. Też między innymi w Polsce w tej chwili rośnie ten poziom, tak już często mówiłem. On wzrasta. My do tego też chcemy przyłożyć naszą rękę do dzieła Pańskiego i cieszymy się, że możemy w tym brać udział. Dlatego gorliwość, pragnienie, poznanie Boga i Słowo Boga. Słowo Boga, jeszcze raz Słowo Boga i proszenie, żeby On nam objawiał i z drugiej strony wprowadzanie tego Słowa w czyn. Jest to bardzo ważne. I tu trzeba się uczyć tych zależności. Ponieważ sami wiecie, że jedna rzecz to słyszeć, a druga rzecz przychodzi konkretna sytuacja. Konkretna sytuacja życiowa. I teraz jak zareagujesz? Jak zareagujesz? Czy to, co wiemy, zareagujesz tak, jak Jezus by reagował? I to jest to właśnie pytanie. To nas ciągnie ciągle do takiego miejsca pokory, a jednocześnie oddania czy poddania się Bogu w sposób maksymalny. I czujności, czyli żeby być czujnym, wrażliwym na głos Ducha i nie ulegający okolicznościom. To, co ostatnio żeśmy mówili, szczególnie jak tam mówiliśmy o uzdrowieniu córki Jaira, kiedy Jair przyprowadzał Jezusa do swego domu i słyszał, że ona nie żyje. Czemu trudzisz nauczyciela? Później wchodzi tu zgiełk, wszyscy płaczą. I ten głos zewnętrza, on zakłóca. To jest nasz wróg, wróg człowieka wierzącego. I musimy o tym wiedzieć. To są głosy niewiary. To są głosy ludzi, którzy nie chodzą z Bogiem. To jest naturalny świat. My jesteśmy ludźmi ponadnaturalnymi. I dlatego musimy jasno wiedzieć, że my nie mamy się poddawać tym głosom. To są wrogie dla naszej wiary słowa i głosy. Dlatego my mamy się poddać tylko Duchowi. Naszym kluczem do, że tak, sukcesu, że to można nazwać, czyli do wykonania woli Bożej, tak jak Bóg by chciał, jest totalne poddanie się Bogu. Jakby niezważanie na te głosy wszystkie, które są z zewnątrz, naturalne. Inaczej leżymy. Przegrywamy każdą bitwę, każdą batalię, bo zwątpienie jest początkiem porażki. Znaczy, to już się zaczęła. To właśnie mówię, to jest ziarenko i to już jest porażka. Dlatego, że Bóg nie może dziać, jest to prawo duchowe, kiedy jest zwątpienie. Jest stop. Nic się nie dzieje w świecie ducha. Pozostajemy sami z problemem. I to jest prawo duchowe. Bóg by chciał pomóc, ale nie może. Dlatego przytaczając tą historię Jaira, pamiętamy, że na te głosy zewnętrzne, czemu trudzisz nauczyciela, twoja córka już umarła, Pan Jezus powiedział, nie bój się, wierz tylko. To jest ten głos Boga, który zawsze powinniśmy pamiętać. Że w każdej sytuacji głosy naturalne będą wołać w dół, będą cię ściągać. To będzie wszystko energetyzowane przez diabła, bo świat naturalny jest energetyzowany przez diabła. Ci ludzie nie wiedzą często, że są pod wpływem diabła. I ty, kiedy przychodzisz, ty myślisz, że oni do ciebie mówią, a to mogą inne duchy mówić. Nie możesz zwracać absolutnie uwagi na to, co słyszysz. To jest porażka od razu. Ty musisz być oddzielony. Jakby oni tu byli za tym domem, widzimy ich przez szybę, coś mówią do ciebie, okej, okay, coś tam mówią, okej. Okay. Nawet coś jakby słyszysz, ale tak naprawdę ty słyszysz głos wewnętrzny, to co teraz mówimy, Duch Boga. Ten głos jest numer jeden. Tu polecam nauczanie to, co mówiliśmy o wierze, uwolni siebie i lud. To nauczanie mieliśmy, to właśnie o tym mówiłem, żeby iść z głosem Boga. Tak jak Pan Jezus mówił do Nikodema, że zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli. 3:11 Jana. Że masz wiedzieć, z kim współpracujesz. Masz wiedzieć, z kim chodzisz. Duchem Boga. Ty masz wiedzieć, że wszystko, co mówisz, nie mówisz sam, ale mówisz wspólnie z Bogiem. Mówisz od Boga. To jest to, co musimy zadbać. Od rana do nocy i od nocy do rana. To jest to. Tylko z głosem Boga nasze reakcje. Nasze czyny, nasze myśli. Podporządkowanie się Bogu. Kompletne, totalne podporządkowanie się Bogu. Dobrze, to rozkminiamy dalej, już zaczęliśmy. Będziemy się przyglądać dalej tajemnicy tego, nazwijmy, sukcesu Pana Jezusa. Tej wspaniałej służby. Znaki cuda. Wszystko, co Jemu towarzyszyło. Jak to jest możliwe, że mu się to wszystko działo? Otóż pójdźmy dalej. Dlatego jeszcze raz, to pierwsze nauczanie, to było pierwsze, a to jest dalszy ciąg tego. A więc mówiliśmy ostatnio i już nie będę wgłębiał się, że Pan Jezus wszystko, co czynił, to było ukazywanie miłości Boga. Wszystko, co czynił, co mówił, w ogóle samo Jego przyjście było dowodem, Jana 3,16, było dowodem miłości Boga. On tak umiłował świat, że posłał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak umiłował świat. On przyszedł. I tą miłość On ukazywał we wszystkim. W głoszeniu i w czynieniu. On po prostu, jak żeśmy czytali w Łukasza w 4 rozdziale, On był posłany od Boga, żeby pokazać miłość, jak ten cały fragment się kończy, z Izajasza cytowany, aby obwoływać rok miły Panu. To Bóg chce. Bóg chce, byśmy głosili dobrą nowinę. Mówiąc innymi słowami, ludzie, to wszystko, co widzicie i co słyszycie, okej, na tym świecie to jest, ale jest znacznie więcej. Jest życie wieczne i królestwo nieprzemijalne. Musimy to głosić, a jednocześnie uwalniać wszystkich i uzdrawiać, którzy mają jakiekolwiek problemy. I do tego mamy zmierzać. Do tego mamy zmierzać. I Pan Jezus to właśnie robił. To była Jego misja. On był po to posłany. On był namaszczony właśnie z tego powodu duchem. A więc skupiając się na samych znakach teraz, czyli uzdrowieniu czy uwalnianiu, dziełach mocy, wiemy, że uzdrowienie miało prowadzić do zbawienia. Czyli oczywiście, że to było część tego pakietu zbawieniowego i ono przynależy tej całości, ale ono było jakby środkiem, ono było jakby miało doprowadzić właśnie ludzi też do zbawienia. Ja chciałem jeszcze raz, żebyśmy na to zwrócili uwagę i pójdziemy dalej. Jana 4, 48. Jest tutaj mowa o uzdrowieniu syna dworzanina i tam jest powiedziane coś takiego. Jezus rzekł do niego, do dworzanina, którego syn był chory. Jezus rzekł do niego, jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Dla mnie to jest bardzo ważny fragment. Dlaczego też to chcę podkreślić, jeżeli chodzi o służbę Pana Jezusa? Otóż w Polsce są potrzebne znaki cuda. My potrzebujemy. Dlaczego? Bo ten świat jest tak jak tam, Żydom Pan Jezus głosił. On jest bardzo religijny. Jest to świat, w którym jak spotkasz kogoś, z reguły mówi, że wierzy w Boga. Więc oni potrzebują innych bodźców, żeby pójść głębiej. I dlatego ma to ogromne znaczenie, żebyśmy to zrozumieli, że Bóg użyje, czy używa też znaków i cudów do tego, żeby oni uwierzyli. A więc jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Rzeczywiście, ten przykład uzdrowienia tego syna dworzanina jest też znakiem. Dlaczego? Ponieważ zobaczcie, co dalej jest. Albo nawet trochę wcześniej zacznę, żeby pokazać, że to był znak. Jeden ze znaków. Zacznę od 4,46. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino, a w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Przyszedł do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. I patrzcie, co mówi Jezus. Jezus nie reaguje tak, jak w kilku innych uzdrowieniach, że mówi, okej, przyjdę. Patrzcie, tego akurat tu nie mówi. Tu mówi coś takiego. Jezus rzekł do niego, jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Jakby coś dziwnego, tak? On do niego dalej mówi, ten urzędnik królewski. Tak jakby chciał powiedzieć, Panie Jezu, ale posłuchaj, co do Ciebie mówię. Ja mówię do niego tak. Powiedział do niego urzędnik królewski w 49. Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Czyli ponawia to, tak? I teraz Jezus mówi do niego tak. Idź, w wersecie 50. Syn Twój żyje. Czyli nie poszedł z nim, tylko jakby zapowiedział, jak nie zobaczy znaku i cudu, nie uwierzysz. Ja ci mówię, idź, już, idź. Syn twój żyje. I jest napisane dalej, uwierzył człowiek słowu. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę. Zobaczcie, jak był ciekawy. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekł mu, wczoraj, około godziny 7, opuściła go gorączka. 53. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego. Syn twój żyje. Że to było o tej godzinie, o której Jezus powiedział. Zobaczcie, Jezus nie poszedł z nim. Mówię, w innych uzdrowieniach wiemy, że on robił to. On szedł za ludźmi, chcieli, to robił. On schodził na ich poziom wiary. Mówią, żeby chcą iść, to idzie. Mówią, nie, wystarczy, że powiesz słowo, okej, powiem słowo. A tu jakby inaczej zareagował. W ogóle nie poszedł, tylko powiedział, jakby chciał powiedzieć, wierzysz? Idź, syn twój żyje. Czy wierzysz? I on uwierzył. Tak? Uwierzył i zobaczył, że to się odstało o tej godzinie. I dalej napisane jest w 53 wersecie i uwierzył jako rezultat. I uwierzył on sam i cały jego dom. I uwierzył on sam i cały jego dom. A co to była za wiara? To już nie była wiara w uzdrowienie, bo on już widzi, że jest uzdrowienie. On uwierzył wcześniej w uzdrowienie. Natomiast tu on uwierzył w Jezusa jako posłańca Bożego. Więcej, że on jest kimś więcej. Tu nie mamy więcej informacji, jaka to była jego wiara, ale chodziło o pewne zaufanie Jezusowi, czyli słuchanie Go, co mówi, nie tylko przyjść po uzdrowienie, ale zacząć Go słuchać jako, my wiemy, Słowo Boga wcielone. To on uwierzył i cały jego dom. Tu widać, że już zaczęło się od uzdrowienia jako znak, tak, słuchaj mnie. Jest więcej. I tu jest właśnie to, kiedy przyjmiemy słowa Jezusa, nie tylko, że okej, on uzdrawia, ale kiedy przyjmiemy go w ten sposób, że uwierzymy, że on jest słowem Boga, że on ma dla nas słowa od Boga, że on jest posłańcem od Boga, zaczynamy chłonąć słowa Boga. To jest wiara. Te słowa są życiem. I kiedy on, jego dom, zaczęli wierzyć, przyjęli życie. Tak? Okej. A więc mamy ten znak. Zobaczmy teraz na Jana 10, 25. 25 i 26. Rzekł do nich Jezus. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Czyny świadczą o posłannictwie z niebios. Czyny świadczą o posłannictwie, że został Jezus posłany. To jest to samo odnosi się do Kościoła, do nas. Tak samo czyny nasze w kwestii uzdrawiania, uwalniania powinny świadczyć, że jesteśmy od Boga. Jana 5,36. Jana 5,36. Ja mam świadectwo większe od Janowego, mówi Pan Jezus. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Jak ważne są znaki cuda. One należą do Ewangelii. One są koniecznością Ewangelii. Musimy wszystko zrobić w nas samych, jak i pozwolić Bogu wszystko zrobić z nami, żeby w tym wymiarze się poruszać. Widzicie, jak to jest istotne? Ja mam świadectwo większe od Janowego. Jan nie dokonał żadnego cudu. Wiemy i czytamy o tym. Nie dokonał. Dlatego tu jest mowa o cudach. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Znaki i cuda są poświadczeniem posłannictwa. Są dowodem, potwierdzeniem też naszych słów, że mówimy od Boga. I teraz sobie postawmy się w tej sytuacji. Jezus, kiedy mówił, on miał pełną wiarę. On nie miał żadnych wątpliwości, że jest posłany. Co prawda będę jeszcze nauczał na temat naszego posłannictwa, może za przyszłym razem, ale to tak spójrzmy na to. Gdybyśmy my stali w tym miejscu, jak powinniśmy być zjednoczeni z Bogiem? Jaką świadomość mieć, że Bóg jest z nami? To jest to podobieństwo, w którym musimy wejść. Zaraz wam pokażę dalej. A więc ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Zobaczmy Jana 5,17. Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Ojciec mój działa do tej chwili i ja działam. Kompletne zjednoczenie w duchu. Dalej. 10,38 Jana. A może nawet zacznę wcześniej. Nie 38, ale jednak zacznę od 36, przeczytamy. Jakże wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym. 37. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie uwierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Widzicie? Jeżeli jednak dokonuję dzieła Ojca, to choćbyście mnie nie wierzyli w to, co mówię i nauczam o Królestwie, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie. Czyli poprzez znaki i cuda, poprzez inspirację, poprzez to, że wiemy, to tylko mógł Bóg zrobić, mówiąc krótko. Dlaczego? Bo mój umysł, jak to mówią w świecie, czacha paruje, takie rzeczy mówi, że ja cię kompletnie nie rozumiem. Ktoś mógłby powiedzieć: Jezu, ale widzę, że to, co robisz, to jest niesamowite. To jest coś takiego. I ponieważ widzę, że to, co zrobiłeś, to jest od Boga, więc ja będę słuchał ciebie, chociaż nie rozumiem tego wszystkiego. To jest coś takiego. Bo ludzie mentalnie czasami odrzucają, mówiąc: co ty gadasz? To jest dziwne, nienormalne albo niesamowite, jakkolwiek, nie możemy ci wierzyć. Ale w momencie, kiedy robisz znaki cuda, w tym momencie uszy się otwierają na to, co będziesz mówił. Innymi słowami, ludzie się stają uczniami. Chcą słuchać. Tak? Dlatego tak jest ważne, żeby wierzyć dziełom. Tak ważne jest. I jeszcze ten werset 37. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. To jest mocne stwierdzenie. Jeżeli nie dokonuję, to mi nie wierzcie. Zobaczcie, my musimy też głęboko na to spojrzeć. My musimy być agresywni, jeżeli chodzi o kwestie mocy, poruszania się w duchu. Musimy stać się agresywni. Nie możemy się zgadzać w jakiejś niewierze, że ktoś cierpi, coś się tam dzieje i absolutnie akceptacja tego wszystkiego, tak? My musimy, co prawda, wiemy, że te potrzeby nie poruszają same w sobie ręką Boga, ale Bóg chce ich uzdrowić, tych ludzi. I jeżeli oni tylko będą chcieli, bo nam uwierzą, że Bóg uzdrawia i tak dalej, możemy się za nich modlić. Tak? Jeżeli oni otworzą się naprawdę. Dlatego jest ważne, żebyśmy nauczyli się tak być z Bogiem zjednoczeni, że stoimy w pełnej wierze, by im usłużyć. Tu o to chodzi. Patrzcie na to zdanie. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. No mocne. Dobre jest, żeby głosić i jednocześnie potwierdzać słowo znakami, tak? To jest, tu o to chodzi mi. Następnie 14 rozdział, 11 werset. Wierzcie mi, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Jeżeli Jezus nauczał prawdy Boga, to nawoływał. Dobra, okej, okay, nie rozumiecie tego. Ale przynajmniej wierzcie w czyny moje. Wierzcie ze względu na same dzieła. Spójrzcie na dzieła i powiedzcie, chcemy Cię słuchać dalej. I to jest bardzo ważne. Dlatego patrzcie, znaki cuda, one mają doprowadzić do wiary ludzi, do pełniejszej wiary i przyjęcia zbawienia. Więc zauważamy, że Jezus wskazuje nam, że był absolutnie uzależniony od Boga. Jako nasz model, jako wzorzec, jako mistrz. On nam pokazuje drogę do bycia uczniem w pełni, które to uczniostwo poddane Bogu przynosi rezultaty. Jezus robi tylko to, co Ojciec. Zobaczmy, Jana 5 rozdział, trochę po Janie skaczemy. Dzisiaj od 19 wersetu i 20. 19-20 werset. 5 rozdział Jana 19-20. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, jeśli by nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ jest tu pokazane, Jezus nie mógłby nic czynić, gdyby nie widział Ojca. To jest dla nas informacja. Musimy też widzieć, jak Bóg nas prowadzi. Bo inaczej nie możemy nic uczynić. Popatrzcie na to. Nikt nie może uczynić nic. Jezus mówi, nie mógłby sam, Jezus sam, Syn Boga, nie byłby w stanie nic uczynić, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co Ojciec czyni, podobnie i Syn czyni. A teraz my możemy powiedzieć, o mój Boże, ja? Ja? No to ja rozumiem, Bóg, tak, w ciele, On to może. Ale ja? To samo mam czynić? Otóż odpoczywaj, bracie, siostro. On jest w tobie. Twoje pragnienia, kiedy kochasz Pana, są często zjednoczone z Bogiem. Albo prawie zawsze. Jeżeli jesteś uświęcony już, będą zawsze. A tak, prawie zawsze. W dużej mierze, jakkolwiek. Czujecie, do czego zmierzam? Żeby nie patrzeć na to, ale nie, ja to nie. Jezus tak, ale ja to nie. Nie o to o tym mówimy dzisiaj tu. My patrzymy na mistrza, bo mistrz nam mówi, wy też tak róbcie. Czyli jest to możliwe. I te duchy zwodnicze, które próbują nam tłumaczyć Ewangelię fałszywie, tak jak teraz właśnie próbowałem to wyjaśnić, że możemy myśleć, my? Nie. Diabeł dokładnie to chce zrobić. Ale wy? Nie. Wy to nie. Jezus? Tak. Ale wy to nie. Tak działa diabeł i tłumaczenie Pisma Świętego. Polecam tu nauczanie, czy rzeczywiście Bóg powiedział nasze. Tam o tym mówimy dużo. Więc nasz sposób myślenia, taki sam jak Jezusa, może być. Może być. A więc syn nie mógłby niczego sam czynić od siebie, jeśli by nie widział ojca czyniącego. Albowiem to samo, co on czyni, podobnie i syn czyni. 20 werset. Ojciec bowiem miłuje syna. A was miłuje? Albowiem ojciec miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co on sam czyni. I jeszcze większe dzieła ukaże mu, abyście się dziwili. Abyście się dziwili. Jeszcze większe będą. Nawet Jezus powiedział o nas, że ten, kto wierzy we mnie, będzie czynił to, co ja czynię, i większe czyny. Jeszcze większe od Jezusa. A Jezus tu mówi, jeszcze będę większe czynił czyny. Więc my jeszcze możemy większe niż Jezus czynił, te większe czyny robić. Zobaczcie, jakie stopniowanie. Dlatego patrzmy właściwym wzrokiem na to wszystko. Że jest możliwe wszystko, zgodnie z Markiem 9, przez tego, który wierzy. Jest możliwe wszystko. Przez tego, kto wierzy. Okej. Teraz Jana 5, rozdział 30, werset. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Znowu podkreślenie zależności od Boga. Po prostu sami z siebie na tej ziemi ludzie nie mogą nic uczynić. Jezus, będąc człowiekiem, on wyzbył się wszystkiego, co boskie. On był człowiekiem. On był takim jak my. W liście do Hebrajczyków jest jasno napisane. We wszystkim upodobnił się do nas. Filipian też. Więc byliśmy do Niego podobni, znaczy jesteśmy do Niego podobni, a On stał się człowiekiem. I wyzbył się wszystkiego, co boskie. Dlatego On mówi tu, ja nic nie mogę sam z siebie uczynić. I On nas informuje o tym, jako człowiek to mówi. To jest dla nas bardzo ważne, bo nam pokazuje, że my też możemy tak chodzić. My też możemy tak chodzić. Okej. Okay. Następnie Jana 8, 28. Jana 8, 28. Rzekł więc do nich Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. 29. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. I tu mamy następne informacje. W wersecie 29 nowa informacja. Ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Zobaczcie, że posłuszeństwo sprawia, że Bóg jest z nami. Ten werset to mówi. Posłuszeństwo sprawia, że Bóg jest z nami. A więc jest ważną rzeczą, by się Bogu poddawać, bo wtedy Bóg jest z nami. Kiedy nie idziemy Jego drogą, Bóg nie może być z nami. Mówiąc innymi słowy, wtedy idziemy sami. I to jest wskazówka, żeby się poddawać Bogu, żeby być Jemu poddanym całkowicie. Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Patrzcie, został Jezus posłany w konkretnym celu. Jezus, jak żeśmy czytali do tej pory, czynił dokładnie to, co widził Ojca i słyszył Ojca, to mówi. Więc czyni dokładnie to i dlatego jest z Nim, bo Ojciec, który jest z Nim, umożliwia Mu wykonywanie tego wszystkiego, tych wszystkich czynów i tej mądrości przekazywanie. On Mu umożliwia to, Ojciec, tak? I teraz, i dlatego jest nadal z Nim, bo zawsze czyni to, co się Jemu podoba. Jezus czyni to, co Ojcu się podoba. Zawsze czyni to. Więc zauważamy, zobaczcie, jak Jezus usługiwał. Właśnie patrzymy na Niego. Bo możemy spojrzeć tylko, czytać Ewangelię, same cuda i powiemy, czytając te uzdrowienia. Okej, no dobra, rozumiemy, Syn Boży, no Bóg i tak dalej, no tak, ale my nie. Ale kiedy zaczynamy czytać wyjaśnienie w Janie, on dużo informacji nam zostawia o samym Jezusie, jak był wewnętrznie ustawiony do tego dzieła, do tego posłannictwa, to widzimy Jego wewnętrzną strukturę. I to nam pomaga zrozumieć, dlaczego Pan był z Nim. Dlaczego właśnie był Duch Boży w takim wymiarze z Nim. I widzimy tą zależność. Ponieważ czyni to, co Bóg chce, to Pan jest z Nim. Widzimy to wyraźnie, nie? Okej. A więc ma kompletne zjednoczenie z Bogiem. I teraz zobaczmy Jana 3 rozdział, 34 werset. Widzimy to zjednoczenie z Bogiem Ojcem, widzimy to zjednoczenie w Duchu. I 34 werset mówi: Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże. Bowiem nie z miary daje mu ducha. Ja to przeczytałem z oryginału, a teraz tak bardziej po naszemu. Bowiem z niezmierzonej obfitości udziela mu ducha. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a z niezmierzonej obfitości udziela mu ducha. Albo inaczej, nie z miary, a więc nie ma jakiejś wydzielonej miary, Pan Jezus, ale z bezmiary, można powiedzieć. Używa, Duch Boży porusza się przez niego. Nie ma określonej miary. Fuch, tam cały czas jest przepływ. Cały czas jest przepływ. I chciałem na to zwrócić uwagę, bo to jest ważny fragment, który nas informuje, że jeżeli Bóg kogoś posyła, to wyposaża, to żeśmy już mówili, do posłannictwa. Mówiliśmy o namaszczeniu, że potrzebujemy być namaszczonymi duchem, żeby wykonać tę posługę, bo sami z siebie, podobnie jak Jezus, nic nie możemy dokonać. A więc trzeba być poddanym Bogu, tak? Kogo Bóg posłał, mówi słowa od Boga, tak? Mówi słowa Boże, bowiem nie z miary Bóg mu daje ducha, nie z miary, czyli z bezmiary daje mu ducha. Dlaczego? Bo jesteś posłany. Jesteś posłany. I Bóg, Jego Duch jest, byś wypełnił posłannictwo. Byś wypełnił posłannictwo. Więc jeżeli Jezus miał głosić i miał uzdrawiać, miał uwalniać, on musiał to wszystko wypełnić. Potrzebował do tego Ducha Bożego. Bo był człowiekiem. Potrzebował Ducha Bożego, ponadnaturalnej mocy w Duchu Świętym i mądrości Ducha do głoszenia. Wszystko potrzebował, a wszystko było w Bogu, w Duchu. A więc zauważcie, że zjednoczenie z Bogiem było zjednoczeniem w Duchu. Bez miary otrzymywał Ducha. I Jana 14:8, przeczytajmy. I troszkę dalej, kilka wersetów. Rzekł do niego Filip, 14:8. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czyż nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, których wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zobaczcie, co jest powiedziane. Filip się czegoś dowiaduje. To jest to, co my widzimy czasami w znakach i cudach, patrząc na to, co Jezus czynił. My patrzymy, mówimy, no tak, to Jezus. Jesteśmy kuszeni do takiego spojrzenia. O, to Jezus. Patrzcie, a co Jezus uczy na temat relacji z Ojcem? Zobaczcie. To jest to samo myślenie. Tu jest powiedziane, Jezus mówi tak do niego, kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Czyż nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Że czyny, które właśnie robię, są od Ojca. Wszystko, co czynię, jest od Ojca. Patrzysz na mnie, widzisz Ojca. Zobaczcie, ale żeby tu był koniec, ale teraz patrzcie, co jest dalej. Dalej jest napisane, czytamy 12 werset. Amen, amen, albo zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Wierzący we mnie będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. To jest, zobaczcie, to idzie dalej. A jak przeczytacie tę całą później wypowiedź o duchu, który ma przyjść i w wersecie 20, 14 rozdziału jest napisane tak. W owym dniu, werset 20, w owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Ale w owym dniu poznacie. Czyli będziecie żyć z Ducha Świętego, który będzie w was. I przyjdzie poznanie, że to, co ja dzisiaj do was mówię, dla ciebie, Filipie, dzisiaj wydaje się to tak niemożliwe, że patrzysz na mnie i nie widzisz Ojca, albo nie rozpoznajesz, ale otwórz oczy. Tak, ja jestem Nim. To w tym momencie, zobaczcie, Jezus mówi tak, kiedy przyjdzie poznanie do was w owym dniu, to poznacie, że ja jestem w Ojcu, a wy we mnie i ja was. Czyli mówiąc krótko, ktoś, kto widzi nas, będzie mógł widzieć w nas Jezusa. Będzie mógł widzieć w nas Ojca. To samo. To jest zjednoczenie z Bogiem. Perfekcyjne. Widzicie to? Że można być tak zjednoczonym z Bogiem, że upodobnionym do Niego. Bądźcie podobni do Ojca, jak Ojciec jest w niebie. Było wezwanie. Upodobnić się do Boga. To jest nasz cel. Być podobnym, być zjednoczonym. I kiedy jesteśmy poddani Bogu, wtedy Duch Boga wypływa do wykonania posłannictwa. Tak, jak trzeba. Tak, zgodnie z tym, do czego jesteś posłany. Płynie. Podobnie jak u Pana Jezusa. To nie jest nic innego. Tak samo Bóg będzie przez nas działał. Musimy tylko wejść na ten poziom poznania, poziom zjednoczenia z Bogiem. Zmiana myślenia, czyli wiara w nas, bo myślimy z ducha. A więc musi w sercu naszym, w duchu zamieszkać słowo objawione Boga. I będziemy z tego ducha myśleć właściwie o sobie. Nazywamy to tożsamością w Chrystusie. Że ty wiesz, kim jesteś. Ty wiesz, że jesteś podobny. Ty się już nie zmagasz i nie mówisz Bóg poza mną. Tylko ty wiesz, Bóg we mnie. I w ten sposób poruszasz się w tym życiu. Tak więc to zjednoczenie jest bardzo ważne. Zjednoczenie jest bardzo ważne. Więc wiara, którą potrzebujemy, ona pochodzi ze słów Boga. I tak jak Biblia mówi o Panu Jezusie, że On był Słowem Boga, albo że Słowo stało się ciałem. W momencie, kiedy Ty upodabniasz się do Jezusa, to Słowo tak samo w Tobie zaczyna pracować w ten podobny sposób. Dlatego myślisz o Jego rzeczach, myślisz o Jego sprawach. Nie żyjesz już Ty, ale żyje Chrystus. I to, co w chrzcie wiedziałeś, że zrobiłeś, po jakimś czasie staje się rzeczywistością. Ponieważ poddawałeś się Bogu wytrwale. Poddawałeś się Bogu wytrwale. I wchodzisz w tą bliskość z Nim, w pełne poddanie się Bogu. I Bóg posyła cię. Oczywiście, że mamy od razu posłanie, ale do tego powołania, wysłania takiego, wiecie, już do służby, poważniejsze, nie tylko głoszenia jeden na jeden, ale poważniejsze jest wymagane posłuszeństwo. I dlatego Bóg nas prowadzi do tego miejsca, żeby nas posłać w to powołanie, do którego jesteś przeznaczony. I na ile się Mu poddamy, na ile będziemy do Niego podobni, rzeczy się będą działy. Otóż, jeżeli ty wierzysz Bogu, że On jest z tobą i masz tożsamość Syna Bożego w sobie, to nie ma dla ciebie nic z tego świata, co by ciebie mogło powstrzymać. No nie ma nic. Zobacz, reagujesz podobnie jak Pan Jezus. Kiedy myślisz na Jego sposób, jesteś przez Ducha Bożego cały czas prowadzony, to dla ciebie już te sprawy nie mają znaczenia takiego, jak miały kiedyś. Ty patrzysz jakby przez szybę domu na to wszystko, co jest. A tu słyszysz głos wyraźny Boga w środku. I według tego Boga, według tego głosu postępujesz, znając poprzez rozważanie Pisma, poprzez szukanie Boga i poprzez objawienie, które daje Duch Święty, kim On jest Bóg, a jednocześnie Bóg w tobie. Upodabniasz się przez to do Jezusa. Stajesz się jak On. I jesteś Chrystusowy, tak jak mówiono o pierwszych uczniach. Jesteśmy podobni do Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że oni już nie myślą o sobie. To są ludzie wyzuci z własnych pragnień, z własnych dróg, z jakiegoś egoizmu. To nie jest religia chrześcijańska. To jest realne życie, to jest prawdziwe. To jest prawdziwe reprezentowanie Boga niewidzialnego na tej ziemi. Jesteśmy Chrystusowi, jesteśmy jak Bóg. Jesteśmy do Niego podobni. I z tej pozycji, no niemożliwe byś wątpił. Pan Jezus nigdy nie wątpił, co miał zrobić. On nigdy nie wątpił. Spójrzmy na to. Wszystkie cuda, które Jezus czynił, polegały na tym, że On wiedział, że On jest źródłem mocy. Bóg jest elektrownią, ale On jest rurą przesyłową tu na ziemi. On wiedział o tym. On wiedział o tym. Popatrz, jeśli my nie wiemy, że to mamy i nie wierzę, że to mamy, zobaczcie, od razu przychodzi zwątpienie. Ja? Ale jeżeli ja wiem, że jestem podłączony, jeżeli ja wiem, że ten Bóg jest we mnie tak, jak był w Chrystusie, to samo posłannictwo, to samo słowo, wszystko to samo. I patrzę na Jezusa, nigdy się nie zachwiał. Nigdy. Kiedy uczniowie nie mogli w 9 Marka wyrzucić demona z epileptyka i on powiedział, słuchajcie, moi kochani uczniowie, ale w ten sposób to ludzie tracą wiarę przez was. Czynicie królestwo i prawdę Bożą odwróconą. Czy nie pokazujecie, kim jest Bóg? I on ich napomniał i powiedział, z powodu niewiary się to dzieje. A byli tak samo namaszczeni, zwróćcie uwagę, Co żeśmy mówili w Łukaszu 9 rozdziale 1, otrzymali władzę i moc, tak samo. Dlatego Jezus im powiedział, z powodu niewiary, a nie z powodu tego, że nie mieliście mocy albo władzy. On powiedział, z powodu niewiary. Czyli możesz być posłany do konkretnego zadania, ale zatrzymać się. Nie, nie mogę tego zrobić. No, powiedziałem, to samo jest w sercu, skoro masz na ustach. Niewiara. I tu jest właśnie to, czy myślę jak on. Jak będziecie czytać, ja mam tutaj spisane wszystkie uzdrowienia Pana Jezusa, który będzie chciał sobie, sobie zdjęcia zrobić. W każdym razie zrobiłem wszystkie uzdrowienia, sobie spisałem po to, żeby widzieć jasno, jak Jezus uzdrawiał. Jezus za każdym razem był stuprocentowo uzdrowienie. U Niego nie było pomyłki. U Niego działy się rzeczy po prostu. Dlaczego? Bo On wiedział, że On jest podłączony do elektrowni. On wiedział, że On jest pod napięciem. Tak? On to wiedział. I On patrzył tylko, czy ludzie wierzą Jemu. Jeżeli widział, że oni wierzą, że oni chcą, że oni przychodzą do Niego, a wiedział, że to Ojciec przysyła tych ludzi, bo to była współpraca z Bogiem. Zobaczcie. On wiedział, to jest punkt drugi. On wiedział, że On idzie sam. Po pierwsze, wie, że Bóg go wyposażył, a druga rzecz, on współpracuje z tłumem. Cały czas wiedział, że on nie jest sam. Dlatego tobie się nic nie może w posłudze stać. Wiedząc, że Bóg jest wszędzie, nawet w tłumie obok. Terrorysta czy ktokolwiek inny. Jezus po prostu, kiedy Jego chcieli ukamienować, on sobie po prostu szedł dalej, no. Bo Jego czas nie był. Punkt. To nie Jego sprawa, tylko aniołów i Bożej chwały. Bóg był z Nim. On był podłączony, miał zadanie i tyle, skupiony na zadaniu. Widzicie, człowiek wiary nie boi się niczego. No bo Bóg jest z nim. Bo Bóg jest z nim. I to jest właśnie to, że ja muszę wiedzieć, że ja mam to samo czynić, co Jezus czynił. A jest, no słuchajcie, to wiemy stuprocentowo, to bardzo łatwo odczytać z Pisma, że mamy to samo posłannictwo. Więc problemem jest, czy mu wierzymy Bogu. My, jako usługujący. Na ile zjednoczeni jesteśmy? Na ile jeszcze świat nas porywa i sprawy są tak ważne, że nie rozumiemy, że umarliśmy z Chrystusem? I to jest właśnie to, dlaczego rzeczy się czasami nie dzieją. Ponieważ kiedybym wiedział, że Bóg jest ze mną, to patrzcie, to Bóg przydaje ducha wszędzie swojego, jeśli jesteśmy Mu posłuszni. Czytaliśmy. Czytaliśmy. Pan Jezus to samo powiedział. Bo ja czynię to, co się Jemu podoba. Jana 8. Dlatego Bóg jest ze mną. Dlatego Bóg jest ze mną. Widzicie? Żeby czynić, ja muszę wierzyć, że mam to czynić. Czyli ja muszę wiedzieć, co mam czynić. I jak zacznę czynić, poruszać się w tą stronę z pełną zaufaniem. Zero wątpliwości. Całkowicie oddany temu. Rzeczy się muszą dziać. To jest to, do czego idziemy. Rzeczy muszą się dziać. I będą się działy. To jest kwestia, mówię, zajęcia się Słowem Boga. Postawienie Boga na pierwszym miejscu. Czy wszyscy w ciele Chrystusa to robią? Czy jest Kościół cielesny? Czy ludzie znają Słowo? Czy mają te pragnienia, a może obiecują im zbawienie, a dalej żyj jak ceta? Żyj tak jak ceta, bylebyście byli w Kościele. Nie, no słuchajcie, to jest smutne, ale słuchajcie, my się już na tym nie skupiamy. Ja powiedziałem, nie patrzymy na Kościoły. My musimy się skupić na Panu, na Jego woli, żeby Mu być poddanym. Nie ma znaczenia, ilu nas jest. Chcielibyśmy jak najwięcej, aby tak było. Ale słuchajcie, Słowo musi padać. Przez Słowo jest wiara. Nie jest możliwe być podobnym do Boga, kiedy nie wierzymy w Słowo. Słowo konstruuje nas wewnątrz, ustawia, że tak powiem, twardy dysk musi być ustawiony. Wszystkie software'y mają być odpowiednio zainstalowane w nas. Tak, żebyśmy wiedzieli, co robić. Pozwolić sobie zainstalować Słowo Boże, no. Rozumiecie? I to jest coś takiego, że według tego później programu działasz. I nie może feler jakiś przyjść, jakiś wirus, tak? Koń trojański czy coś tam. Nie dajemy się temu. Dlaczego? Dlatego, że wierzymy tylko w ten program. Nadany nam program przez Słowo. Słuchajcie, w programie nie ma wątpliwości, jak komputer chodzi, nie? On musi chodzić zgodnie z tym. To jest to samo. Ty nie zastanawiasz się, czy może Windows 10 zamiast 7, może tam popracujemy. Nie, po prostu lecisz do przodu. Dlaczego jesteś w tym programie? Jedziesz z tym programem. Nie myśląc, jakim programem jesteś nawet. I to jest właśnie to, że musimy być absolutnie poddani Duchowi Świętemu. To dopiero daje nam rezultaty. I tego się uczymy. Po to jest uczniostwo. My jesteśmy troszkę w innej sytuacji, jak uczniowie, którzy z Nim chodzili. Bo oni widzieli znaki cuda. Oni byli codziennie świadkami. Cały czas. Każda chwila. Oni widzieli Jezusa w akcji. Dlatego nie musieli pościć. Czytaliśmy ostatnio. Tak? Dlaczego? No bo Go widzieli. I Go naśladowali. I On powiedział, daję wam władzę i moc. Bam! Idźcie, róbcie to samo. Aha, On to robił tak. No to tak, tak, tak. Nie mieli wątpliwości. My nie widzimy Jezusa w szacie. My musimy, jak to było, wyobrazić sobie na podstawie słowa. Jak ty to, Panie, robiłeś wtedy? Mamy troszkę inną drogę. Ale jesteśmy błogosławieni, bo nasze oczy nie widziały tego. A szczęśliwi ci są, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Także dla nas, ja wierzę, jest troszeczkę większy margines od Boga. Tego, że możemy później zrozumieć pewne rzeczy. Bo pewne rzeczy nie widzimy. I mamy natłok fałszywych nauk. Natłok kościołów tradycyjnych, też protestanckich. Które mówią, że ewangeliczni są, ale tak naprawdę też religię robią. I dlatego, słuchajcie, to musi być życie. To musi być słowo. To musi być duch. To musi być prawda. My musimy działać. A nie siedzieć w ławkach. To musi być aktywne. Siedzenie w ławkach i aktywne. Uczenie i wychodzenie. Uczenie i wychodzenie. To musi być aktywne. Bo to, co ma, musi wypływać. Inaczej ubywa nam tego, co nam się wydaje, że jest. Dlatego Jezus jest naszym wzorcem zjednoczenia z Bogiem. I tu jest klucz, który wielu nie widzi. Że jego wiara była perfekcyjna, jeżeli chodzi o usługiwanie. Bo on nigdy się nie wahał. On był kompletnie w tej tożsamości. W Bogu. Ja wiem, kim jestem. Ja wiem, jakie mam posłannictwo. Ja wiem, co mam robić. I robię tylko to, co on chce. Zawsze motywowany miłością do ludzi. Zawsze motywowany, ale wiedział, że muszą do niego przyjść. Druga możliwość, to co już mówiłem, jak Bóg uzdrawia, współpraca zawsze jest z Ojcem poprzez Ducha Świętego. Duch mu podsyłał ludzi. I oni mówili sami, co chcą. A on im pomagał. Co chcesz, abym ci uczynił? A jeżeli się wahali, wierzę, nie bój się, wierz tylko. Podtrzymywał. I co robił? Ponieważ wierzyli, że mogą coś otrzymać, to go stawiało w pozycji posługi. Bam, masz, co chcesz. On był źródłem, on wypuszczał moc. Wtedy, kiedy widział, że oni chcą tego, oni mówią, chcą, mówią, że chcą, on wie, że oni chcą, czyli mają wiarę, która jest potrzebna do uzdrowienia. Zawsze udzielał im tego. On zawsze był tym, który był pod napięciem. I kiedy on mówił słowo, to było słowo pod napięciem. A propos słów, które tak czasami szastamy w domu. Musimy pilnować naszych ust bardziej. Żeby coraz bardziej były słowami od Boga. Że kiedy otworzysz je w odpowiednim momencie, będzie łubudu od Pana Boga. To słowo nie będzie piorun. Rozumiemy? Dlatego zobaczcie, jak Jezus mówił, idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. Przykładowo. Te słowa niosły moc. On nie musiał powtarzać. I on był spokojny, on wiedział, to już jest. On już wiedział. Pytanie, czy my wiemy, kiedy wypowiadamy? Czy diabeł przychodzi, na pewno myślę, że twoje słowa miały znaczenie? Widzicie, ile tej walki jest? Będziemy już o tym mówić. Ja tylko to czuję, żeby tak wspomnieć o tym, że patrzcie na Jezusa, patrzcie na Jezusa. Dzisiaj mówimy o Jezusie. Zobaczcie, perfekcyjna wiara. Czy on się zastanawiał, będę pościł i modlił się i będę wiedział, jakie słowa wypowiedzieć? No nie tak. Odpoczywając, będąc Bogiem, wypowiadał. On nie musiał wypowiadać specjalnych słów. Cokolwiek powiedział, działało. Czasami ludzie zastanawiają się w kościołach, jak ja mam nazwać tę chorobę? Jak ja mam nazwać tego ducha? Rozumiemy? Nie o to chodzi. W jednym uzdrowieniu, zresztą pokażę wam może kiedyś, jest jasno napisane, że on tylko powiedział, idź, twoja córka nie ma demona. Tyle. Cokolwiek powiedział. Wystarczy, że powiedział. Z intencją uzdrowienia lub uwolnienia. I to już działało. Bo Bóg był nad nim. Potwierdzał. Potwierdzał. I on nasze słowo będzie potwierdzał. Po to, by ludzie was słuchali bardziej. Ale czy warto was słuchać? Tu jest to. Amen. Ja chcę. Nawierzę, że warto wielu z nas słuchać. Chciałbym też, żeby mnie też słuchano. Życzę to każdemu z nas, żeby nas słuchano naszych słów o Ewangelii, o Królestwie. Dlatego zjednoczenie z Bogiem jest bardzo istotną rzeczą u Pana Jezusa. Ludzie czasami technicznie patrzą na same uzdrowienia. Myśmy się zajmowali tydzień temu. To jest technicznie. Ale patrząc głębiej, co tam było, dlaczego? Widzimy, że on był tak z Bogiem, że on ciągle był podłączony do elektrowni. On był pod napięciem dosłownie. I kiedy on coś wypowiadał, to się po prostu działo. Dlatego on nie miał problemu powiedzieć, rozmnożyć chleb, żeby było więcej. On nie miał jakiś problem finansowy. Bóg był z nim i on mu od razu mówił, jaki jest problem. Bam, okej, okay, idź, łap rybkę, tam będzie stater. Jakiś problem jeszcze jest? Okej, okay. Panie Jezu, dlaczego ty śpisz? Bo to nie my. Chłopaki, jesteście bez wiary. Stop! Natura, przyroda, finanse, choroby, cokolwiek. Zobaczcie, odpoczynek, nieustanny odpoczynek. Ja wiem, Bóg jest ze mną. Rozumiemy? Czym jest wiara Jezusa? Jest nieustanne zaufanie. Nieustanne ufanie Bogu. Ty chodzisz z Nim. No co cię może dotknąć? Do tej pory diabeł cię może okłamywał w różnych rzeczach, ciągle jakieś problemy. Dlaczego? No bo wychodziłeś jeszcze ze starego życia. Jeszcze wpływ, nie wiem, rodziny, jeszcze wpływ kogoś tam, pracowników, kogokolwiek, kogo znacie, może nawet polityków. To jest wpływ świata. Ale właśnie to jest to, że my żyjemy w Chrystusie. My jesteśmy w Bogu, a On w nas. I czytaliśmy, że w tym dniu poznamy, kiedy? Kiedy Duch Boga będzie, kiedy będziemy z Nim chodzić blisko, przyjdzie to oczyszczenie, aż w końcu wchodzisz. To jest to, co robimy dziś. Uczymy się Słowa Bożego. Słuchamy, rozważamy Pismo. Sami mamy swoją relację z Bogiem. Jesteśmy zainspirowani przez nauczania. Ale celem jest bliskość z Bogiem. Tak, że niczego się nie boisz. Więcej, boić się to jeszcze, mówię, to jest cały czas królestwo we mnie, że ja muszę dbać, żeby się czegoś nie bać, tak? To jeszcze to, wiecie, to jest ten pierwszy etap podstawowe chrześcijaństwo, żebym nie miał żadnych lęków. Czyli ja muszę się sam uwolnić, żeby innym pomagać. No jak ja mam pomagać innym, jak sam się boję? Rozumiecie? Dlatego mówię, królestwo Boże w nas, a potem możesz innym pomóc. Pan Jezus to nazywał przykładem belki w oku. Jeżeli sam nie widzisz, boisz się, no to nie mów innym, że chcesz innym pomóc, jak sam się boisz. Wyzbądź się wszelkich lęków, strachów, po prostu zaufaj Bogu wreszcie i poddaj się Bogu. Wszystko odejdzie, a wtedy będziesz zdrowy, idź, czyli już nie masz belki ani słomki wokół, czyli możesz innym pomóc, zgodnie z tym, co jest napisane. Dlatego wielu ludzi na to prawdziwe posłannictwo musi czekać. A wielu chrześcijan niestety nie wchodzi w to miejsce, no bo są albo w złych miejscach, że nie słyszą właściwie, albo sami nie są gorliwi, żeby dojść do prawdy i zrozumieć, jak działa Królestwo Boże. I zawierzyć Słowu. Słuchajcie, my nie jesteśmy z tej ziemi. My nie jesteśmy więcej z tej ziemi. Przeczytajmy Jana 3 rozdział. 31 werset. Kto przychodzi z wysoka albo z góry, jest ponad wszystkim. W niektórych tłumaczeniach panuje ponad wszystkim. Kto przychodzi z góry albo z wysoka, jest ponad wszystkim. A będący z ziemi jest. I jak mówi? Po ziemsku. Widzicie to? Kim my jesteśmy? Tu jest mowa o Jezusie, ale teraz patrz. Mówimy o zjednoczeniu z Nim. Kiedy jesteśmy z góry, a jesteśmy zrodzeni z góry? Jesteśmy. Teraz pytanie jest, czy jesteśmy w tym samym miejscu, tak jak Jezus już, czy jesteśmy w drodze? No myślę, że w drodze. Ale nie myślmy, że to jest nieosiągalne. To już jest błąd. Bo to powinno być w kilka lat najdłużej. Najdłużej. Jeżeli jest dobre nauczanie, jeżeli jest pragnienie, wzajemne popieranie, Kościół rośnie, to powinniśmy w miarę szybko dojść do miejsca zjednoczenia. Wszystko zależy od naszego osobistego czasu z Bogiem. Oprócz kwestii nauczania i gorliwości całego Kościoła. Zobaczcie. Przychodzący z góry jest ponad wszystkim, albo panuje nad wszystkim. Jest ponad wszystkim. To jest nasze dziedzictwo. Narodziłeś się z Boga, jesteś Jego synem. Punkt. Ty nawet nie wiesz prawdopodobnie, ile możesz uczynić w Bogu. Jeszcze na początku oczywiście nie wiesz. Ale przyjdzie czas, miesiąc, dwa, pół roku, rok. Już rozumiesz o swojej tożsamości. Dlaczego ja się tyle bałem? Dlaczego ja w ogóle ulegałem jakiejś chorobie? Dlaczego się zgadzałem z tym czy z tamtym? I zaczynasz się sam dziwić. No tak, tak myślałem. A to ci diabeł. No i wtedy już wiesz, że go wygoniłeś przez wiarę. I zrozumiałeś, że teraz to ty panujesz. Zgodnie z Pismem. Kto przychodzi z wysoka albo z góry jest ponad wszystkim, a będący z ziemi jest i po ziemsku przemawia. Ci przegrywają bitwy. Oni biorą to, co naturalne. Co na nich przychodzi? Akceptacja, tak? Lęki, strachy, jakieś historie finansowe, utrata pracy i tak dalej. Kto z nieba przychodzi, ten jest ponad wszystkimi. Liczba mnoga tam jest. Ponad wszystkimi sprawami, tak? Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwo jego nikt nie przyjmuje. To jest oczywiście mowa o Chrystusie. Ale patrzcie, my jesteśmy jak Chrystus. Bo tu jest powiedziane, że świadectwo jego nikt nie przyjmuje, ale 33 werset mówi, kto przyjął jego świadectwo, a więc przyjmują. Kto przyjął jego świadectwo, opieczętował albo potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. A więc my jesteśmy podobni do Niego. I tak jak Chrystus, kiedy jesteśmy z góry zrodzeni, możemy chodzić i panując. Dlatego musimy szybko wzrastać. Nie ma czasu. Znaczy, ja mogę sobie powiedzieć, że mam czas, nie? I nie będę wzrastał, ponieważ zdecydowałem się. Wziąłem sobie jakieś miejsce, w którym słaby wzrost jest, albo sam nie czytam sobie Słowa Bożego, lekceważę i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele pokus, ale Jezus stawia pytanie i dlatego uczyliśmy na temat uczniostwa. Czy jesteś uczniem Jezusa? Czy jesteś uczniem nauczania? Czy jesteś uczniem? Dlaczego? Bo bycie uczniem, Jezus nam mówi warunki. I jeżeli my chcemy być uczniem, musimy bardzo dobrze przyjrzeć się temu. Bo wtedy, jeżeli przyjrzymy się temu, to mamy szansę wejść do tego grona tych uczniów, którzy stają się jak on. A Bóg chce, żeby wszyscy tacy byli. Bóg chce, żebyśmy wszyscy tacy byli. Tak? A więc pełne poddanie Bogu. Więc Pan Jezus miał wiarę. On miał wiarę perfekcyjną, kompletną, całkowite zaufanie Bogu. To jest nasz wzorzec. I proszę was, nie mówmy, że nie możemy w tym samym miejscu być. Proszę was, błagam. Nie wierzcie szatanowi, bo na pewno będzie to mówił, że wy nie możecie być w tym miejscu. Na pewno będzie mówił. A to, co czytamy, potwierdza, że możemy być w tym miejscu. A poza tym będziemy mówić jeszcze następne nauczanie. A więc nie tyle, że możemy. Powinniśmy być. Bo Jezus nas wzywa do tego samego. I to jest możliwe poprzez Ducha Bożego. Okej. A więc Jezus pełnił wszystko w tej wierze. Uczynki, jak i głoszenie było w tej wierze doskonałej. W tej wierze doskonałej. Była pełna ta wiara. I wszystko było motywowane miłością. Pamiętamy, wiara działa przez miłość. Ta prawdziwa wiara to jest Bóg w nas, który działa. Jego Słowo w nas, które działa. A ono jest pełne miłości, troski o ludzi, chęci pomocy. Widzi ten nadrzędny cel zawsze, zbawienie. Ale pomaga w tych sprawach, jeżeli tylko ludzie uwierzą Bogu. I to musimy widzieć, czy ludzie wierzą. I tym możemy pomagać. A więc Jezus uzdrawia, miał tą pełną właśnie wiarę, która była motywowana miłością, słowem Boga, który jest miłością. I chciałem zwrócić uwagę na to, że jak będziecie przyglądać się na uzdrowieniom, które Pan Jezus robi, albo wskrzeszeniom, albo wypędzaniom demonów, wszystko było natychmiastowe. Wiem, że nie zawsze my tego doświadczamy, tak jakbyśmy chcieli. O tym będziemy mówili, że pewne rzeczy nie dokonują się od razu, zgodnie z Markiem 11, 23-24, że tam jest mowa o modlitwie. Wierzcie, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się stanie, tylko wierzcie, że otrzymaliście. I tam jest przesunięcie czasowe, tak? W tym miejscu, jeżeli o coś prosisz. Ale w uzdrowieniach, tak? W uwolnieniach tutaj, zobaczcie, Pana Jezusa, ja podkreślam, Pana Jezusa teraz jako wzorzec biorę, dlatego mówiłem, żeby najpierw się zajmiemy Panem Jezusem. Żebyśmy wiedzieli, do czego mamy zmierzać. To widzimy, że to, co Pan Jezus robił, to było natychmiastowe. Przejrzycie wszystkie uzdrowienia czy wskrzeszenia, to nie były na drugi dzień, one były od razu. Czy Bóg może inaczej zadziałać? Wiemy, słyszałem, że tak. Ale patrzmy, co Pan Jezus nam pokazuje w Piśmie Świętym. Nie o to chodzi. I żebyśmy się przyjrzeli temu, że rzeczywiście, jak On wypowiadał słowa, jak On dotykał ludzi, to to działo się od razu. To jest nasz wzorzec. O to mi chodzi. Żebyśmy wiedzieli jasno, do czego zmierzamy. O co modlić się. Czego szukać. Żeby Bóg wyposażał nas do takiego miejsca, żeby to się działo od razu. Rozumiemy? Że jeżeli Jezus tak czynił, to znaczy jako wzorzec, to powinniśmy ten wzorzec przyjąć. Tak to rozumiem. I nawet jeżeli czegoś nie doświadczam dzisiaj, powiedzmy, w takim wymiarze, to do Niego zmierzam, tak? Bardzo świadomie, modląc się, prosząc o objawienie, prosząc o wyposażenie, jakiekolwiek potrzeba, żeby te rzeczy się działy. Całkowicie. Tak samo. Tutaj niektórzy podają na przykład z Łukasza 17 rozdział, że tam nie było uzdrowienie natychmiastowe. Tam chodzi o 10 trędowatych. 17 rozdział, 11 werset się to zaczyna. Niektórzy mówią, nie, ale tam jest powiedziane, dopiero jak oni szli w trakcie ci 10 trędowatych, zostało, ja może przeczytam zresztą, 13 werset. Głośno wołali, Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich Jezus: idźcie, pokażcie się kapłanom. I później, a gdy szli, zostali oczyszczeni. I wielu patrzy na to, gdy szli, zostali oczyszczeni, tak? I dlatego, że niby nie było od razu. Ale zwróćcie uwagę na to, co on powiedział. Ukażcie się kapłanom. On nie powiedział, teraz was uzdrawiam. Powiedział, ukażcie się kapłanom. To znaczy, że punktem styku tego, że będą zdrowi, jest bycie u kapłanów. Czy ta droga ma 10 minut trwać, czy pół godziny? Nie jest tu nic powiedziane, kiedy uzdrowienie nastąpiło. To jest tylko dodatek, który ludzie nadinterpretują. Natomiast jest powiedziane, pokażcie się kapłanom, punkt. Czyli to słowo mówiło tak, kiedy wypowiedział pokaż się kapłanom, znaczy, jak będziecie się kapłanom pokazywać, jesteście zdrowi. Zresztą tam później dokładnie czytamy, że gdy szli, zostali oczyszczeni. Wszyscy, wszystkich 10. Jeden wrócił, wiemy, Samarytanin, a Jezus się zapytał w wersecie 17, czy nie 10 zostało oczyszczonych? Wszyscy zostali uzdrowieni. Jezus powiedział wyraźnie, bo on powiedział do wszystkich, idźcie. Moc była wypuszczona. I oni wszyscy byli uzdrowieni, tak? Że jeden wrócił, tak? Natomiast wszyscy byli oczyszczeni. To jest jasno napisane. I co to znaczy? To znaczy, że słowo, które dotyczyło uzdrowienia, ono dotyczyło punktu, że kiedy będą u kapłanów, będą zdrowi. To nie znaczy, czy nie pokazuje nam absolutnie, kiedy to uzdrowienie nastąpiło, tak? To jest jedyny taki przypadek, dla niektórych jest sporny, że tutaj coś się dopatrują. Ewentualnie jeszcze jest drugi przykład, uzdrowienie właśnie niewidomego. Marek 8. I tu jest napisane tak, że on dwa razy na niego położył ręce. I ktoś może powiedzieć, no tak, on nie został uzdrowiony. Nie! Zobaczmy, w tym samym momencie został uzdrowiony. On nie szedł do domu. Tylko w tym samym momencie został uzdrowiony. To, że dwa razy nałożył ręce, no i co? Ale został uzdrowiony. Tak? O to mi chodzi. A więc jest napisane tak. 8 rozdział Marka, werset 22. Przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, czy widzisz co? A gdy przejrzał, powiedział, widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. 25 werset. Potem znowu położył ręce na jego oczy i widział wyraźnie i został uzdrowiony. Widzicie? Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Niektórzy tu widzą. Ja uważam, to jest trochę żonglowanie Pismem Świętym. Ponieważ to jest w jednym momencie uzdrowienie. I należy to traktować jako całość. Jezus nie poszedł, nie zostawił go, był przy nim, aż kompletne uzdrowienie było. Tak samo jak powiedział do tych 10, idźcie, pokażcie się kapłanom. Wszyscy zostali uzdrowieni i nie ma znaczenia, kiedy to nastąpiło. Na pewno zaczęło się w momencie wypowiadania słów. A to już jest dalej nadinterpretowanie albo szukanie czegoś, czego nie widzimy w Piśmie. Dlatego ja uciekam od takich rzeczy. Patrzymy dosłownie, jak jest. I to są te dwa przykłady, które, no nie znajduję więcej jakichś takich przykładów, które jakby pokazywały, że nie działo się natychmiast. A więc do tego zmierzamy. O tym chciałem podkreślić, że to jest nasz cel. Idziemy do tego. Tak Pan czynił i tak się rzeczy powinny dziać. Powinny się tak dziać. Chcemy to samo widzieć. Tak? Jeżeli Bóg by uczynił coś inaczej, zawsze jesteśmy otwarci, tak? Ale ja mówię, patrzę na Słowo. Patrzę na Słowo i trzymam się Słowa, tak? O to chodzi. Teraz chciałem jeszcze pokazać coś takiego, że Pan Jezus, kiedy uzdrawiał, On uzdrawiał poprzez swoją wiarę w tym momencie, czyli był źródłem, to co powiedziałem, źródłem tej mocy i On sam uzdrawiał ludzi, dotykając, wypowiadając słowa, widząc, że oni wierzą, to dotykał, albo że przychodzili, dotykał, wypowiadał słowa, czy śliną właśnie dotykał ich jakkolwiek języka, czy oczu, czy uszu, więc te rzeczy robił. Natomiast byli też ludzie, tak jak kobieta cierpiąca na krwotok. Pamiętamy z Marka z 5 rozdziału, że ona przyszła do niego, do źródła mocy i sama go dotknęła i wyciągnęła uzdrowienie. Jezus nawet o tym nie wiedział. A więc on albo usługiwał sam przez wiarę, albo ktoś sam wyciągnął z niego uzdrowienie. Ale też było taki trzeci rodzaj właśnie działania, to było działanie przez dary ducha. Ja wam pokażę to. Mi się podoba takie określenie, które na przykład w Afryce mówią, kiedy się ujawnia jakiś demon gdzieś, to oni mówią podczas głoszenia na przykład, głosisz Ewangelię i raptem się ujawnia demon, przykładowo, to oni mówią, że on został zaaresztowany. Mi się to bardzo podoba. Mają świadomość też współpracy właśnie z Bogiem, że oni cały czas współpracują, że oni robią jedno, a Bóg robi drugie. Bóg widzi serca ludzkie, Bóg wie, kogo trzeba uwolnić i on po prostu wskazuje. To jest, widzicie, prowadzenie ewidentne ducha. Bóg wskazuje osobę, został demon ujawniony, ten ktoś zaczyna krzyczeć. Nie, i oni to nazywają, został zaaresztowany, aniołowie go mają. Nie? I zobaczmy taki przykład właśnie, że aniołowie tu współpracują z nami, z Jana z 1 rozdziału. 1 rozdział, 50 werset i 51. Odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzę, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym, zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Kiedy usługujemy w Bogu, Bóg posyła swoich aniołów. Oni nam pomagają te rzeczy przeprowadzać jak należy. Niebiosa otwarte, tak jest nazwane. Zobaczcie. Wspaniała posługa. Kiedy nie masz wątpliwości, kiedy jesteś z Bogiem, to Bóg będzie posyłał aniołów. I dlatego podam wam taki przykład takiego ujawniania się demonów w posłudze Pana Jezusa. Weźmy Łukasz 4 rozdział, 33. 4 rozdział Łukasza, 33 werset. A był w synagodze człowiek, miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebo głosy. Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Zwróćmy uwagę. Był w synagodze człowiek, który miał ducha nieczystego, a wcześniej jest powiedziane, że on przyszedł do synagogi, by nauczać Jezus. Naucza, nie? I tutaj jest człowiek z demonem. Zaczął on krzyczeć. Pan Jezus nic nie zrobił. To ten człowiek zaczął krzyczeć w niebo głosy. Och, czego chcesz od nas? Widzicie? Poczuł się niewygodnie. Wie, że jest pchany na zewnątrz, że się ujawnia. I on mówi, czego? Czego ode mnie chcecie? Widzicie? Współpraca Boża. On jest ujawniony. Często jak dzisiaj możecie zobaczyć, wiele uwolnień w Afryce jest, podobne reakcje są. No i kopia tego. One się ujawniają i w ten sposób mówią. Tak więc tutaj jest taki przykład. No i co? Jesteś ujawniony, Jezus wie, trzeba to wywalić. I pach, wyrzuca, tak? To jest jeden przykład. Drugi przykład. Marek 5 rozdział. Jesteśmy w Marku. W piątym rozdziale znamy Gerazeńczyka. Jest napisane, piąty rozdział Marka, jest napisane od 1 wersetu, przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobu człowiek opętany przez ducha nieczystego. Ledwie wysiadł z łodzi, wybiegł mu naprzeciw. Widzicie? Wybiegł mu naprzeciw. Mieszkał on stale w grobach i tak dalej, i tak dalej. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, werset 6, i oddał mu pokłon. I zawołał wielkim głosem, czego chcesz ode mnie? Znowu ujawniony, widzicie? I zaaresztowany. I od razu do roboty, nie? Wyganiać. I to jest właśnie to, że demony się mogą ujawniać w ten sposób. A teraz zobaczmy inny sposób, jak Duch Boga pokazuje Panu Jezusowi, to nie jest to, że ludzie do Niego przychodzą. Ja kiedyś wam mówiłem, że mogą ludzie do nas przychodzić, a jednocześnie Jezus naucza w synagogach. Tak jakbyśmy poszli, nie wiem, do kościoła katolickiego, ksiądz powiedział, coś mu się by stało, nie wstał jakkolwiek i mówi, dobra, no to wy nauczajcie. Przychodzimy, wchodzimy z przodu, stajemy i nauczamy. I raptem się coś zaczyna dziać. Przykładowo, taka sytuacja, weźmy Łukasz 6 rozdział i 6 werset. Łukasz 6, 6 werset. W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich rozważania i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę. Podnieś się i stań na środku. Tu jest coś, że on jest prowadzony do tego, żeby konkretnie wziąć człowieka jakiegoś ze środka, widzi kogoś, mówi, chodź, przyjdź i teraz za ciebie się będę modlił, tak? I to jest właśnie coś takiego. Wyciągnij rękę i jego ręka stała się zdrowa. Czyli jest takie prowadzenie przez Ducha Świętego. I teraz następny fragment, Łukasz 13, 13, 10 werset. Kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. I znowu jest nauczanie w szabat, znowu jest w synagodze, Pan Jezus naucza w szabat. Była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy, była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją, widzicie? I rzekł do niej, niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast się wyprostowała. I później jest rozmowa z przełożonymi synagogi i tak dalej. Werset 16. A od tej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało jej uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? On miał słowo wiedzy, 18 lat. Bóg mu ją wskazał, że ona jest do uzdrowienia. I on ją wziął. Współpraca, wiecie, z Duchem Świętym. Tu jest to, że Jezus poruszał się w darach duchowych. Zobaczmy Jana, 2 rozdział, 24. A może zacznijmy od 23-24. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast, i tu jest to ważne, nie zdawał się na nich, bo wszystkich znał. Czyli nie potrzeba informacji, tak? Nie zdawał się na nich, bo wszystkich znał. Ciekawe, nie? I nie potrzebował, werset 25, niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje. I to nie dlatego, że był Bogiem, tylko dlatego, że był pod wpływem Ducha Świętego. On był prowadzony. Tak jak wiedział o kobiecie, że 18 lat jest zgięta, wiedział o innych rzeczach. Spójrzmy jeszcze na inny przypadek. Jana 5 rozdział, skoro w Janie jesteśmy. Uzdrowienie chromego nad sadzawką. Zobaczmy. Wiemy, Jezus przyszedł do tego miejsca i tu jest znowu to. To Jezus jest prowadzony przez Ducha. Zobaczmy. Znajdował, werset 5. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. On ma słowa wiedzy. Jest prowadzony. Dokładnie do niego. A jest mnóstwo ludzi chorych. Jest tam mnóstwo. Werset 3. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Proszę bardzo. A on przychodzi do jednej osoby. Przynajmniej mamy relację. Oczywiście, znowu, nie będziemy spekulować pismem. Nie wiemy, czy on jeszcze kogoś uzdrowił, czy nie. Ale mamy centralnie jedną osobę pokazaną pośród wielu. I wyraźnie jest powiedziane o 38 latach. I zobaczmy, co dalej jest napisane. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, zobaczcie, poznał, że już długi czas tak jest z nim, rzekł do niego. On był prowadzony przez Ducha, on miał słowo wiedzy, on był prowadzony do tego miejsca, by uzdrowić tę osobę. Poznał, że już długi czas jest tak z nim, rzekł do niego, czy chcesz stać się zdrowym? Zobaczcie, ten człowiek kompletnie zaskoczony. On musiał mu powiedzieć, po co on tu przychodzi. Bo ten człowiek myślał o skoczeniu do basenu, albo żeby ktoś go wrzucił do basenu, a tu przychodzi ktoś i mówi, czy chcesz stać się zdrowym, nie? I Jezus do niego, od wersetu 7 będę czytał, odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie rzucił do basenu, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. 8. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. On był posłany, tak? On po prostu chciał go uzdrowić. Był prowadzony przez ducha, wiedział o nim, że długo czeka. Natychmiast stał się zdrowy ów człowiek. Natychmiast stał się ów zdrowy człowiek, tak? Tak więc Jezus uzdrawiał natychmiast i był z jednej strony sam uzdrawiał, czyli przez jego wiarę pomagał ludziom być zdrowymi. Niektórzy, jak kobieta cierpiąca na krwotok, wyciągała z niego uzdrowienie i też byli inni, są fragmenty, gdzie inni też go dotykali, ale to jest ogólne stwierdzenie. I też byli uzdrawiani, podobnie jak kobieta cierpiąca na krwotok. A też może być tak, że Jezus jest prowadzony przez Ducha Świętego do konkretnych osób, tak jak tu widzimy, żeby je uzdrowić albo uwolnić. Także widzimy różne prowadzenie Boże, ale zawsze jest efekt. Zawsze jest efekt, zawsze jest natychmiastowe uzdrowienie. Ja wam podam teraz kilka takich skrótów. Szybko będę cytował, ale chcę, żebyście to usłyszeli. Trędowaty z Mateusza 8:1. Jest powiedziane: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony. Było jedno. Drugie. Setnik, jego cenny sługa, z Łukasza 7:1. Powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Jezus dziwił się i powiedział do tłumu: tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Gdy wysłani wrócili do domu, zostali sługę zdrowego. W Ewangelii Mateusza ten sam przypadek jest jakby rozszerzony. Tam jest powiedziane do setnika: rzekł, idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. O tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Czyli dokładnie w wypowiedzeniu tych słów w tej godzinie odzyskał zdrowie, tak? Teściowa Piotra. Proszono go za nią, uczniowie prosili. Rozkazał gorączce, gorączka opuściła ją, zaraz wstała i usługiwała im. Zwróćmy uwagę, tak? Okej. Okay. Opętany Gerazeńczyk, to mieliśmy przed chwilą, wybiegł naprzeciw, demon wyszedł, pozwolił tym duchom wejść w świnie, a człowiek siedział u nóg Jezusa ubrany przy zdrowych zmysłach. Także nie trzeba było drugi raz wypędzać, tak? Od razu był uwolniony. Paralityk z Kafarnaum, Łukasz 5:17. Tak? Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże i poszedł do domu wielbiąc Boga. On natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże i poszedł do domu wielbiąc swego Boga. Córka Jaira, ująwszy za rękę, rzekł do niej: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Kobieta cierpiąca na krwotok mówiła sobie: jeśli choćby jego płaszcza się dotnę, będę zdrowa. Zaraz też ustał krwotok, poznała, że jest uzdrowiona. Zaraz. Od razu, jak dotknęła. Dwóch niewidomych. Z Mateusza 9 rozdział. Wierzycie, że mogę to uczynić? Tak, Panie. Według wiary waszej niech wam się stanie. Otworzyły się ich oczy. Od razu. Człowiek z usłą ręką. Łukasza 6:6. Podnieś się tu i stań na środku. Wyciągnij rękę. Człowiek wyciągnął rękę i ręka stała się znów zdrowa. Kobieta kananejska albo syrofenicjanka z Mateusza 15:21. Ona przyszła w sprawie swojej córki, która miała demona. Z powodu twego słowa, idź, demon opuścił twoją córkę. Od tej godziny jej córka była zdrowa. Od tej godziny córka była jej zdrowa. Uzdrowienie epileptyka jedynaka. Z Marka 9, gdzie uczniowie nie mogli wypędzić, jak pamiętamy też, tak? Kiedy duch wyszedł, Jezus wziął go za rękę, podniósł, a on wstał. Od tej pory był zdrowy. Dwaj niewidomy pod Jerychem. Cóż chcecie, żebym wam uczynił? Panie, żeby się oczy nasze otworzyły. Dotknął ich oczu. Natychmiast przejrzeli i poszli za nim. Człowiek w synagodze z duchem nieczystym. Łukasz 4,33. Jezus rozkazał mu surowo, duchowi, milcz i wyjdź z niego. Wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Głuchoniemy z Dekapolu. Wziął go osobno, włożył palce w jego uszy, splunąwszy dotknął mu języka, spojrzał w niebo, westnął, rzekł: Efata, otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy. Niewidomy z Betsejdy, Marek 8. Ujął go za rękę, wyprowadził za wieś, zwilżył oczy śliną, położył na oczy ręce. Czy widzisz co? Widzę ludzi, niby drzewa. Jezus ponownie położył ręce na jego oczy. Przejrzał, albo inaczej, widział wyraźnie i został uzdrowiony. Przypatrywał się wszystkim jasno widząc. Dalej, niewidomy albo Bartymeusz spod Jerycha, Marek 10. Co chcesz, abym ci uczynił? Rabuni, żebym przejrzał. Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą, wielbiąc Boga. Wskrzeszony młodzieniec z Nain, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić. Kobieta zgięta z duchem niemocy. Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce. Natychmiast się wyprostowała i chwaliła Boga. Chory na wodną puchlinę, Łukasz 14. Jezus dotknął go, uzdrowił i odprawił. 10 trędowatych czytaliśmy. Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. I później mamy potwierdzenie, czy nie 10 zostało oczyszczonych? Syn dworzanina. Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. To było z Jana 4,46. Syna opuściła gorączka o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego, syn twój żyje. Chromy nad sadzawką Betesda, Jana 5 rozdział. Czy chcesz stać się zdrowy? To przed chwilą czytaliśmy. Panie, nie mam człowieka, aby mnie wrzucił do basenu, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy sam dochodzę, inny wchodzi przede mną. Wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast stał się zdrowy ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Niewidomy od urodzenia, z Ewangelii Jana 9. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny, nałożył je na oczy niewidomego. Idź, obmyj się w sadzawce Siloam, to znaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. No dobra, tam dwa ostatnie to już nie. Tam, okej. Okay. Także prawie wszystkie mieliście uzdrowienia i chciałem tutaj, żebyście zwrócili uwagę na to, co czytaliśmy. Tam było wszystko od razu. Tam wszystko się działo szybko. Do tego zmierzamy. Wiem, że bywa różnie. O tym będziemy też mówić za tydzień. Ale chciałem, żebyśmy patrzyli na wzorzec, bo mi chodzi o wzorzec, że musimy widzieć tutaj, kim był Jezus i Jezus zawsze mówi, my tacy sami mamy być. Dlatego jeżeli widzicie posługi różne są w kościołach jakkolwiek, to wszystko pięknie, ładnie, my się zgadzamy, jeżeli pomagają ludziom, super, zgadzamy się z tym, jeżeli są efektywniejsi od nas, to też może się czegoś nauczymy, tak? Ale jednak patrzymy na Jezusa. To jest nasz wzorzec. Jeżeli zbliżamy się do tego poznania w Jezusie, powinniśmy wchodzić w te same tory. Powinniśmy wchodzić, bo to jest wyposażenie, które Duch Boga daje i kiedy Mu się poddajemy, rzeczy się dzieją. A więc Ten model, żebyśmy zapamiętali i zapamiętali też, że w ten sposób dokonuje się ewangelizacja. To był nasz pierwszy temat w tym roku, że powiedzieliśmy, teraz będziemy patrzeć na głoszenie Królestwa też na zewnątrz. Troszeczkę zajmiemy się tym. I właśnie o tym mówimy. I patrzmy na Jezusa. Jak Jezus ewangelizował? To jest nasz wzorzec. On się nie zajmował zwierznościami w niebie, powiedzmy, różnymi rzeczami tam. On się zajmował ludźmi. Ponieważ kiedy ludzi czynisz wolnymi, to w rejonie ich wpływu zaczyna się panowanie królestwa. Im więcej ludzi będzie wolnymi, tym więcej będzie Królestwa Bożego w danym miejscu, w danym rejonie. Dlatego Pismo Święte mówi, że Słowo Boże rosło w różnych miejscowościach i panowało. A więc to Słowo Boga panowało. Królestwo, które ludzie przyjmowali do serc i nim żyli. To powodowało uwolnienie. To powodowało, że rejony geograficzne zmieniały się i nowe prawa ustanawiano i tak dalej, bo ludzie się zmieniali. To jest podstawowa ewangelizacja. Naprawdę uważajmy na różnego rodzaju nauki, które się mogą pojawiać, a nie są tym, co nas Pan Jezus uczy. To jest bardzo ważne, ponieważ możemy marnować czas. Ja zawsze mówię, lepiej weź Ewangelię, lepiej przyjrzyj się Panu Jezusowi, bierz od Niego, ucz się, szukaj, proś Boga o objawienie i od Boga otrzymuj to, co powinieneś otrzymać, by się stać jak Chrystus i stań Mu się poddany Bogu. Stań Mu się poddany. Zobaczysz efekty służby, bo jedna rzecz to objawienie, druga rzecz to nasze posłuszeństwo i czynnik czasu, który wymaga od nas pewnego wzrostu. A więc zwróćmy uwagę na to, że to jest pewien rozwój, który jest potrzebny, jest to pewien upływ czasu, żebyśmy stali się jak Chrystus. Więc On jest naszym wzorcem, od Niego bierzemy i wzorujmy się po prostu na Jezusie, na naszym Panu. Co to znaczy idźcie na cały świat i głoście Ewangelię? Co to znaczy naśladujcie mnie? Jak będziecie słyszeli różne rzeczy, które gdzieś tam ktoś mówi, jakieś metody, jakieś super modlitwy, czy coś w tym rodzaju, uważajcie na to wszystko, ponieważ może się okazać, że to w ogóle nie jest Pismo Święte. Tak? I to jest często tak, że zły próbuje nas zajmować rzeczami niepotrzebnymi po to, że jeżeli da chrześcijaninowi działanie, tak zwane działactwo chrześcijańskie się wtedy robi, my dużo robimy, dużo biegamy, natomiast sprawy Boże nie mogą się posuwać, bo one się tylko mogą posuwać poprzez moc Boga w akcji. Tylko mogą. Dlatego diabeł doskonale wie. Więc jak zwieść chrześcijanina? Dać mu wersety biblijne, żeby tak były złączone, czy tak połączone jakkolwiek, żeby go zatrzymały, zastopowały. Żeby on robił jakieś działania, jakieś ruchy, ale żeby one nie były efektywne. Dlatego ja jestem bardzo chętny i świadomy patrzenia na naszego mistrza zgodnie z tym, co on powiedział. Przyglądajcie się mi, róbcie to samo, co ja. I oczywiście będziemy się temu więcej przyglądać w następnych nauczaniach. Także tyle właściwie na dzisiaj. Niech Pan Bóg będzie z wami, niech Pan Bóg będzie z nami wszystkimi w myślach, w mowie i w naszych uczynkach. Amen.